On Panem jest na wieki od wieków. O tym wiemy i praktycznie o tym może wiedzieć każdy jeden człowiek. Kiedy ktoś po raz pierwszy jedzie do Izraela, kiedy po raz pierwszy wysiada z lotniska i wsiada do jakiegoś samochodu, mnie to spotkało, to wiecie, bardzo mocno na mnie zrobiło wrażenie, kiedy przejeżdżam i czytam nazwy miejscowości. Wiecie, wjeżdżamy, tam po prawej stronie jest dawna Filistynia i tam Ashdod, Ashkelon, Gaza, tam Samson działał. Jedziemy dalej i potem góra pokuszenia, góra przemienienia, góra Tabor, potem w Samarii to są te góry, góra Garizim, góra Ebal, przekleństwa i błogosławieństwa. Już nie mówiąc o Jerozolimie, o Betlejem i o innych rzeczach. Wiecie, i dla mnie to robiło wrażenie dlatego, ponieważ o tym wszystkim czytałem w Biblii. I minęło parę tysięcy lat, a te miejscowości ciągle są. I te góry mają nazwy jeszcze właśnie z czasów biblijnych, ale ludzie jakoś nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią z wiarą uwierzyć, że to jest wszystko w tym Bożym planie i że to są miejsca, w którym działał Jezus Chrystus. Oczywiście mówię o Nowym Testamencie, ale dużo miejsc i starotestamentowych. Na przykład w Sychem do dzisiaj jest dzisiejszy Nablus, zmieniło to Sychem nazwę na Nablus. Jest jeszcze grób Józefa. Józef, czytamy to w Piśmie Świętym, powiedział, że w Egipcie, wiadomo, został pochowany w trumnie. Jak kiedyś będzie czas nawiedzenia, to zabierzcie moje kości. No te kości zabrali, Jozue, pamiętamy, kiedy wychodzili z Egiptu. I potem właśnie w tym Sychem umieścili. No tam jest dzisiaj grób, można, no to jest po arabskiej stronie, jak się porozmawia z policją, to można do tego grobu wejść. Wiecie, te wszystkie miejsca są. Ale ludzie nie potrafią uwierzyć, że to jest wszystko w tym Bożym planie, że kawałek za kawałkiem Boży plan się realizował. I dzisiaj będziemy odwiedzać Jericho. Już widzicie tutaj widzicie zdjęcie, kiedy to nasza grupa była, to zrobiła zdjęcie i pisze, że najstarsze miasto na ziemi Jericho. Jest to jak znamy, jest to najstarsze miasto bez przerwy zamieszkałe. Kiedy czytamy Księgę Jozuego, to gdzieś około 1400 lat, 1380 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, to miasto było. I pamiętamy, co się z tym miastem stało. I znowu pisze, że najstarsze i za tym informacją właśnie są te stare skały, ruiny, bo wiemy, co się stało. No, mury runęły. Izraelici chodzili wokoło przez 6 dni, 7 dnia, 7 razy obeszli wszystko i potem wydali okrzyk, zatrąbili i po prostu się rozpadło. Mury się rozpadły i oni weszli w środku. I dzisiaj no, wszyscy w to wierzą. Wszyscy to wierzą, że było Jericho, że, bo ono dalej jest. Wszyscy wierzą, że mury się rozpadły. Wszyscy wierzą, że coś się stało. Ale jak przeczytacie, dzisiaj można nawet dzisiaj wystukać na Wikipedii czy w Google'ach o Jerychu. No niektórzy mówią, że trzęsienie ziemi, a niektórzy mówią, pamiętamy, znany rezonans nastąpił i po prostu mury się rozpadły. Czyli znowu, świat o tym wie. Ale jakże trudno zrozumieć, że to wszystko Pan Bóg. Jakże trudno zrozumieć, że On Panem jest na wieki od wieków. Jakże trudno to zrozumieć. Także przejdźmy dzisiaj do Jerycha. Będziemy czytać, i jeszcze przepraszam, może pokazać filmik, że krótki, ponieważ syn przygotował, także może najstarsze miasto na ziemi, zamieszkałe do dzisiaj. To jest krótki filmik. Ja może tylko powiem, że dzisiaj jest stare miasto oddalone około 1,5 kilometra od nowego miasta. Jest to miasto, jak powiedziałem, arabskie. Kiedy się wjeżdża, jest bardzo ciepło, brudno, pełno kurzu wszędzie i zatłoczone. Dużo ludzi, Arabowie dużo mówią, także podobnie jak w Jerozolimie. Także wiele, wiele się tam dzieje. I właśnie i potem 1,5 kilometra idzie się dalej i jest stare miasto, są ruiny, tam są też domy, tam są sklepy. Tak do dzisiaj tam można po prostu jechać i można tam być. I wiecie, i dzisiaj przeniesiemy się do tego właśnie Jerycha, do tego najstarszego miasta na ziemi, które bez przerwy do dzisiaj około 3,5 tysiąca, może 4 tysiące lat egzystuje i jest. Ewangelia Marka, przeczytamy Ewangelię Marka, będziemy czytać z 10 rozdziału, Ewangelia Marka, 10 rozdział i będziemy czytać od wiersza 46 do 52, a potem będziemy powoli po jednym wierszu patrzeć na to słowo. Ewangelia Marka, 10 rozdział od 46 wiersza. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, ale on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepi odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Przeczytaliśmy Boże Słowo. Czasami, kiedy czytamy jakąś historię, to czasami za tą historią, za tą narracją dzieje się coś więcej. Na przykład, myślę, wielu z nas czytało czy widziało film Opowieści z Narni. I Opowieści z Narni to coś więcej niżeli historia o czwórce dzieci, którzy przenoszą się w mistyczny, magiczny świat i przeżywają niesamowitą przygodę. Ale C.S. Lewis, autor tego, na pewno miał coś więcej do przekazania. Ponieważ Opowieści z Narni to jest historia o grzechu, historia o złym, historia o potępieniu, ale również historia o Bożej miłości, o miłosierdziu, o wybaczeniu, o planie, jaki ma Bóg. Tym bardziej, kiedy czytamy Boże Słowo. Bo przeczytaliśmy historię. Pan Jezus idzie, no i uzdrawia człowieka. Ale za każdym słowem kryje się coś, co czasami Duch Święty nam pokazuje, czasami nie od razu, czasami po pewnym czasie, czasami może jeszcze więcej czasu potrzebujemy od tego. Przyszli do Jerycha. Czytając tą Ewangelię, nie tylko tą, możemy zauważyć, że Pan Jezus po raz ostatni idzie do Jerycha. Kiedy popatrzymy na stronę obok, 32 wiersz, czytamy, że byli w drodze, idąc do Jerozolimy. Ponieważ Pan Jezus kończy swoją misję i my wiemy, że On przebywa w Cezarei Filipowej, w Betsaidzie, w Kafarnaum i potem wzdłuż Jordanu idzie do Jerozolimy i przechodzi przez Jerycho. A idzie do Jerozolimy, czytamy w 33 wierszu. On mówi: idę do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i członom w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać, pluć na niego, ubiczują go, zabiją, lecz po 3 dniach zmartwychwstanie. Pan Jezus idzie już po raz ostatni. Zmierza do Jerozolimy. I zmierza do Jerozolimy i będzie, jak czytamy w innej Ewangelii, pośle uczniów, aby przygotowali mu wieczerzę paschalną. I będą jedli, zasiądą do stołu po raz ostatni. Ale stanie się to coś wielkiego. On tym pokaże, że On jest tym doskonałym barankiem. On pokaże i pokazał, że od tego momentu jedyny sposób, aby przyjść do Boga. Jedyny sposób, aby mieć pokój z Bogiem, aby zostać usprawiedliwionym, aby naprawdę zacząć żyć, jest oddać życie Jezusowi Chrystusowi, popatrzeć na krzyż, popatrzeć na tego doskonałego baranka, którym jest Jezus Chrystus, którym jest właśnie On. I to była Jego ostatnia droga. I wszyscy uczniowie o tym wiedzieli, że idzie do Jerozolimy, aby oddać swoje życie. Czyli jest Pan Jezus, są też uczniowie, którzy są bardzo podobni do nas, którzy wiele słuchają i słyszą, wiele czytają Bożego Słowa, byśmy mogli powiedzieć, ale kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi jakaś sytuacja, kiedy muszą zareagować, często zawalają, często upadają. Być może jeszcze wtedy nie było Ducha Świętego, tak, ale nawet i potem, tak bywa czasami w życiu. Jest tłum. Czytamy tutaj, że jest mnóstwo ludzi idą za Nim. Wiecie, w tłumie można się zgubić, w tłumie można się stracić, w tłumie można się też ukryć. Wiecie, i byli blisko Jezusa i myśleli, że w ich życiu wszystko jest w porządku, ale my wiemy, jaki jest tłum. My sami czasami w grupie potrafimy się zupełnie inaczej zachowywać. My sami w grupie potrafimy czasami zapomnieć, kim jesteśmy. Zapomnieć, że w naszym życiu był moment, kiedy żeśmy oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Tak czasami jest z nami. Zapominam o tym, kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, i ten tłum był blisko Jezusa. Niektórzy by dzisiaj zdjęcia robili, by potem pokazywali, ja miałem zdjęcie z Jezusem. Ale Pan Jezusowi nie o to chodziło. Słowo z Ewangelii Mateusza się sprawdza i sprawdziło się dla nich. Oni czczą mnie wargami, ale serce jest daleko ode mnie. I może tak być, że możemy nawet pięknie śpiewać. Może tak być w naszym życiu, że nawet mówimy, ale serce może być daleko od Boga, bo w sercu nie ma pokoju. Jest tam Bartymeusz, syn Tymeusza, ślepy, żebrak, siedzi przy drodze. Jest tam Bartymeusz, ślepy, ślepiec, który nie widział. Ponieważ później w końcówce czytamy, on prosi Pana Jezusa, aby odzyskał wzrok. I słowo, które tutaj użyte, może być tłumaczone, że że Pan Jezus przywrócił mu wzrok. On odzyskał wzrok. Można tutaj, można tak pomyśleć i można tak rozumieć, że to nie był ślepiec jak inni, którzy wcześniej Pan Jezus uzdrawiał, którzy nie widzieli od urodzenia, nie widzieli całe życie. Ale tekst, słowo by mogły wskazywać na to, że jest to człowiek, który stracił wzrok, który miał wzrok, ale powoli go stracił. Nie ma dzisiaj wśród nas naszego brata Wieśka Zawadowicza, ten, który jest bardzo chory, ten, który, ja o tym nie wiedziałem, który na jedno oko już w ogóle nie widzi, a na drugie oko traci bardzo mocno wzrok, zresztą niedawno miał jakiś zabieg czy operację. Także prawdopodobnie Zacheusz to był człowiek, Bartymeusz to był człowiek, który kiedyś widział, a teraz nie widzi. Teraz siedzi przy drodze. Ponieważ być może w tym mieście wiemy o tym, że Zacheusz też mieszkał, ten celnik, który wszedł na drzewo sykomory, aby widzieć Jezusa i który przeżył już takie nawrócenie. Być może to było w czasie tej podróży, być może to było dzień wcześniej, dlatego Pan Jezus się tam zatrzymał w jego domu, być może nocował, ale prawda jest taka, że ten ślepy człowiek, ten niewidomy człowiek, który nie widział, wiedział, że jest dużo ludzi, że ma przechodzić prorok, wiedział, że coś wielkiego się ma wydarzyć, wiedział, że ten, który przychodzi, to on sprawia, że głusi słyszą, że ślepi widzą, a chorzy zostają uzdrowiani. On to wszystko wiedział. Wiecie, to jest tak dzisiaj, on na pewno rano wcześniej wstał i gdzieś tam został zaprowadzony na fajne miejsce, aby mieć takie miejsce, gdzie dużo ludzi pójdzie, kiedy dużo ludzi go zauważy, że bracy się ustawiali i tam, tak dzisiaj, ci, którzy handlują, te stragany ustawiają wcześniej rano, przy odpustach i innych rzeczach, aby mieć najlepsze miejsce. Być może on miał najlepsze miejsce, być może gdzieś tam czekał. Ale tym razem Bartymeusz wiedział i słyszał, że jest ktoś, kto jest mu w stanie pomóc. I potem zobaczymy, on wiedział, że tym kimś jest prorok z Nazaretu. Jest prorok z Nazaretu. I on zdaje sobie sprawę, że być może to jest ostatnia szansa, że on słyszał, że on uzdrawia i może mnie uzdrowić. Wiecie, nie potrafimy się wczuć, ale to było niesamowite. On naprawdę, wiara zaczęła w nim się kształtować i zaczęła w nim gdzieś tam narastać, że Jezus może mu pomóc, że Jezus jest tym, który właśnie go nie odrzuci. Wiecie, Bartymeusz był człowiekiem, który wiedział o tym, że jest w beznadziejnej sytuacji. Zdawał sobie z tego sprawę. Był zdany na innych. Zdawał sobie sprawę ze swojego stanu. Wiecie, najważniejszą rzeczą jest, która decyduje o nawróceniu, decyduje o przyjściu do Chrystusa, to jest zdanie sobie sprawy ze swojego położenia. Tomek. Dzięki Tomek za świadectwo. Jest taki moment, kiedy chcemy coś zmienić. Jest moment, kiedy mówimy, no nie, tak dalej nie mogę. Tak dalej nie mogę, bo to mnie zaprowadzi do zguby. Oczywiście Duch Święty dużo wcześniej już nad nami pracuje, on nam pokazuje to. Ale przychodzi moment, kiedy mówi, nie, dalej już tak nie mogę. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję kogoś, kto mnie wyciągnie. Wiecie, i myślę, że ten ślepy człowiek, który utracił swój wzrok, przypomina nam i nas. Przypomina czasami i nas. Teraz mówię o nas. O nas, myślę o Kościele. Myślę o tych, którzy w jakimś tam momencie swojego życia powiedzieli, idę za Jezusem. Potem powiedzieliście, chcemy być ochrzczeni. Bo najpierw wiara, potem chrzest. Zostaliście ochrzczeni. Zostaliśmy ochrzczeni, ja zostałem ochrzczony. I idziemy za Jezusem. Ale być może, jak patrzysz wstecz, to tęsknisz za tym, jak było. Wiesz, ktoś powiedział, że nie wiem kto, czy było w kazaniu, czy nie w kazaniu, ale że diabeł używa w życiu wierzących ludzi tych dwóch słów. Wczoraj i jutro. Wczoraj to było dobrze. Wczoraj, tam kiedyś, to miałem społeczność z Bogiem. A wczoraj to były dobre czasy. Albo czasami używa wczoraj, aby powiedzieć, no nie, no tak moje życie wykończyłem, że już nie ma żadnej szansy dla mnie. Tyle narobiłem złego, że nie ma szansy żadnej dla mnie. Ale też my wierzący często myślimy o tym, co będzie. No tak, słowo mnie dotyka, ale nie, może nie jeszcze nie teraz, od jutra. Od jutra albo następnej niedzieli naprawdę zmienię swoje życie. Jeszcze nie teraz, ale potem ja to zrobię. Mam problem z swoim językiem, dużo złego nim robię, obrażam dużo ludzi, ale muszę coś z tym zrobić. Może teraz słuchamy takich słów i może coś mi tam dotyka, Duch Święty coś nam pokazuje i tak myślimy, że ja to, tak, to muszę zmienić, ale jeszcze nie teraz. To muszę zmienić, ale jeszcze nie teraz. Wiecie, Bartymeusz powiedział, że to jest teraz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest moment, kiedy muszę przyjść do Jezusa. Muszę poprosić Go, aby On coś ze mną zrobił. Także nie odkładaj niczego na jutro, na pojutrze. Naprawdę. Jeżeli mamy problem z naszym językiem, jeżeli mamy kłopoty z nim, jeżeli źle czynimy ludziom, jeżeli nie potrafimy się zachowywać w naszych domach, to teraz jest czas, aby powiedzieć, Panie Jezu, ja tego nie chcę robić. Panie Boże, nie chcę tego robić. I wiecie co jeszcze? Dzisiaj też trzeba sobie powiedzieć, to co niszczy nas, chrześcijan, najbardziej rutyna. Coś, co ciągle powtarzamy tak samo. I wtedy już nie czekamy na Boże działanie, ale przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Nawet siadania na tym samym miejscu w zborze, nawet do ubierania tego samego, czy cokolwiek. pewnych schematów. Wiecie, popatrzyłem w Ewangelii Marka na uzdrowienia Pana Jezusa Chrystusa, jak On uzdrawia ludzi. I wiecie, zgodzicie się ze mną, kiedy czytamy relacje o uzdrowieniach, to były różne uzdrowienia. Na przykład, kiedy uzdrawia człowieka epileptyka, to Pan Jezus powiedział do niego, duchu niemy i głuchy, to jest w 9 rozdziale, 25 wierszu, nakazuje ci wyjść z niego i po prostu ten na głos, ten duch wyszedł, uzdrowił tego człowieka. W 8 rozdziale, jak uzdrowił ślepego w Betsajdzie, to czytamy, że on, Pan Jezus coś robi niezrozumiałego dla nas. On plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś. I on został uzdrowiony. W innym miejscu czytamy jeszcze, kiedy uzdrowił głuchoniemego, to włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. Na innym miejscu, kiedy uzdrowił teściową Piotra, to dotknął ją, podniósł do góry. Czy Pan Jezus nie miał mocy, żeby tak samo działać? Czy Pan Jezus nie miał mocy, aby powiedzieć, pamiętamy uzdrowienie sługi setnika, na odległość. Sługa do niego przyszedł, prosił go, wróć do domu, sługa jest uzdrowiony. Pan Jezus to potrafił, ale jednak on to robił w inny sposób. Widzicie, tak troszkę naprawdę nie przyzwyczajajmy się do tych samych czynności, do tych samych jakichś takich utartych naszych zwyczajów, bo to sprawia, że rutyna wchodzi w nasze życie chrześcijańskie. To sprawia, że nie potrafimy pewnych rzeczy przeżywać. To sprawia, że mało, nie chcę używać tego słowa liczymy, ale mało czekamy na Boże działanie wśród nas. Bo wszystko będzie tak samo. Wszystko będzie tak samo. Usłyszawszy, że to Jezus, czytamy w 47 wierszu, usłyszawszy, że to Jezus, z Nazaretu począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida. Jeżeli człowiek jest niewidomy, to bardzo ostro, mocno pracują inne zmysły, między innymi słuch. Wiecie, i on był bardzo, on czekał, on oczekiwał, kiedy to będzie. Kiedy on wiedział, że tłum się zbliża, że ten coraz głośniej i głośniej. I on po prostu czekał, słuchał, kiedy to się wydarzy, kiedy to się właśnie stanie. On miał bardzo wyostrzony słuch. Wie, że Pan Jezus może mu pomóc. Wie, że Pan Jezus nadchodzi. I chce właśnie wykorzystać czas. Wiecie, niesamowita jest praca Ducha Świętego. Bo Duch Święty pracuje nad człowiekiem wtedy, kiedy on jeszcze nie zna Pana Jezusa Chrystusa. To są czasami jakieś słowa od kogoś, to jest czasami może jakaś książka, może jakaś kaseta, może jakiś program, który słuchamy. Duch Święty działa w taki sposób przez nas. I wtedy ten duchowy słuch nasz zaczyna się wyostrzać. My nie widzimy Pana Boga, nie widzimy Pana Jezusa, ale Duch Święty pracuje w tym, że słyszymy. My też czytamy Boże Słowo, że wiara jest ze słuchania Bożego Słowa. Czyli ten słuch w nas nie widzimy, ale słyszymy, Duch Święty nas dotyka, mówi do nas bardzo wyraźnie. Nie widzimy jeszcze, ale słyszymy głos Ducha Świętego. Bartymeusz nie widzi, ale słyszy, że ktoś się zbliża, że zbliża się Syn Boży, Pan Jezus Chrystus. I co robi? Mówi, woła, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I w 48 wierszu czytamy, i gromiło go wielu, aby milczał. Czasami będą ludzie, którzy będą uciszać ciebie, którzy będą przeszkadzać ci w usłyszeniu Ewangelii. A może to być żona, może to być mąż, może to być kolega. Nie mogę się nawrócić, nie mogę iść za Jezusem, czy odnowić życia z Bogiem, ponieważ mam takie fajne grono. Naprawdę nie mogę. I to grono będzie mówić, nie rób tego. Wiecie, czasami my wierzący możemy przeszkadzać komuś w otrzymaniu Bożego błogosławieństwa. A to przez brak zainteresowania z naszej strony, brak pomocy, brak dobrego słowa, czy nasze świadectwo. Może być czasami złe i to też może być przeszkodą, żeby ktoś usłyszał właśnie głos Ducha Świętego, żeby on zwyciężył. Możemy przeszkadzać. Tutaj czytamy, że gromiło go wielu, przeszkadzało mu wielu i mówili, nie, nie możesz tego zrobić. Milcz, czytamy. Ale wiecie, czasami w naszym życiu są takie, tak to życie się układa, że sprawa jest na ostrzu noża, być albo nie być. I tak gdy ten człowiek tutaj, ślepy człowiek Bartymeusz, on mówi jeszcze głośniej, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Skąd on mówi, używa tytułu mesjanicznego Pana Jezusa, Syn Dawida? Być może właśnie, jeżeli kiedyś widział, to znał, chodził do synagogi. Albo ten jego słuch był tak wyostrzony, że on łapał to. Ale oczywiście tu jest też i pomoc samego Boga, który pomógł mu zobaczyć w tym Jezusie właśnie tego Syna Dawida. I woła jeszcze głośniej, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To jest sprawa być albo nie być. Może dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i utraciliśmy nasz duchowy wzrok, ten duchowy słuch. Możeśmy się tak bardzo w nasze życie zagmatwali. Być może dla nas tylko jest praca, dorabianie się i muszę to. A jest tego wiele. I więcej mamy pieniędzy, więcej wydajemy. Większe mamy potrzeby. Kiedyś nas starczyły jedne buty, dwoje butów. Dzisiaj mamy ich 15. Rekordziści mają ile? 45. Było kiedyś tutaj. Wiecie, mamy większe potrzeby. To jest normalne, ale nie musi być normalne. Wiecie, i to jest to, często głuszymy ten głos Ducha Świętego w nas. Ile nam potrzeba? Niewiele, ale my chcemy. Wiecie, naprawdę Jego uciszają ludzie, a On jeszcze głośniej woła. Kiedy będziesz zdeterminowany, to się nie będziesz wstydził. Wiecie, my nie potrafimy się wstydzić. My często krzyczymy po dzieciach, krzyczymy po żonie. Nie wiem, czy żony po mężach krzyczą, moja nie krzyczy. Ale to bywa różnie. I krzyczymy nawet, i kibicujemy komuś, krzyczymy, wołamy i bardzo głośno. Potrafimy w takich sprawach życia walczyć i potrafimy mocno krzyczeć i wołać. Ale chodzi o sprawy duchowe, jako wierzący ludzie, to już gorzej. A ja sobie będę takim cichym chrześcijaninem. Do końca życia nikt nie usłyszy mojego głosu w zborze. Ja się będę modlił cicho. Ja i Bóg. Wiecie, co wam powiem? Czasami, jeżeli modlicie się, a jest to po jakiejś przerwie, to powiedziałem, żeby nie wpadać w rutynę, po jakiejś przerwie, to wiecie, czasami aż gęsia skóra jest. Jak usłyszę głos, który nie słyszałem pół roku, czy rok, albo 20 lat, wiecie, to Pan Bóg tego używa. Właśnie musimy, to nie tak, wiecie, zachęcam do modlitwy. Chwała Bogu, bracia, że się modlimy, ale bracia, chcielibyście słyszeć głosy innych? Ja bym chciał słyszeć. Ale sobie powiedziałem, ja będę taki cichym. Ja się też nie będę wiele angażował. Są dużo służb, ale ja jestem taki naprawdę nieśmiały, nie będę. Bartymeusz wołał, Jezusie, zmiłuj się, ja chcę zmiany, ja chcę żyć inaczej. I tego my potrzebujemy, tego potrzebuje każdy z nas. On nie dbał o to, co powiedzą ludzie. On nie dbał o to, co się stanie. On nie patrzył na to, ale wiedział jedno, że jego stan jest zły. Także jeżeli wiesz, że twój stan duchowego życia jest zły, wiesz, że możesz i potrzebujesz zmienić, to teraz powiedz, ja chcę to zmienić, ja nie chcę tak dalej iść. Ja chcę być chrześcijaninem, który jest świadectwem, który jest świadkiem, który jest uczniem Jezusa Chrystusa. I jeszcze bardziej woła. Wiecie co? I wtedy Jezus przystanął. Wtedy Jezus przystanął i niesamowite słowa. I rzekł, zawołajcie Go. I Go przyprowadzili. Jezus przystanął i powiedział, ja chcę Go spotkać. On usłyszał ten głos, chociaż w tym tłumie być może się był zagłuszony, ale na dostatecznie silny, głośny, że Pan Jezus słyszał. A tak naprawdę Pan Jezus słyszał już dużo wcześniej. Widział, co się tam wydarzy. Mnóstwo ludzi zacnych, znanych wokół Pana Jezusa, VIP-ów i innych, a On zostawia dla jednego człowieka. Taki jest Pan Jezus. Pamiętamy, Pan Jezus widział prostytutkę, która potrzebuje pomocy. Pan widział Jezus bogatego człowieka, który miał problemy z majątkiem. Pan Jezus widział faryzeusza, widział i celnika. Pan Jezus widział bardzo porządną i przykładną kobietę, jaką była Maria. I też widział, że ona potrzebuje Zbawiciela. Pan Jezus widzi każdego, bo to jest Pan Bóg. Dzisiaj Pan Jezus na tym nabożeństwie chce zatrzymać się do Ciebie i chce Tobie powiedzieć, ja chcę dać Ci pokój. Ja chcę dać Ci pokój. Wiecie, dzisiaj w tym zawirowanym świecie i w tym pędzie tego świata, to czego potrzebujemy, to pokoju Bożego w naszych sercach. Wiecie, co to jest pokój Boży? Jeżeli nie mamy tego pokoju, to może tęsknisz. Jak uzbieram, pojadę sobie. Pojadę sobie, aby zwiedzić Izrael. Pojadę sobie, aby zwiedzić Grecję. Pojadę sobie na Dominikanę, na Malediwy. Pojadę sobie. I wiecie co? To jest w zasięgu. To jest już teraz w naszym zasięgu. I wiesz co? Ja ci życzę, abyś tam jechał. Ale pojedziesz tam, ale jak nie masz Bożego pokoju, to wrócisz. No fajnie było, ale się skończyło. I teraz coś nowego. Znowu uzbieram, wezmę kredyt albo nie kredyt, dużo zarabiamy teraz, mamy pieniądze i sobie pojadę jeszcze gdzie indziej. Wiecie, i jeszcze tego spróbuję. Ale jak nie masz Pana Jezusa Chrystusa, jak jesteś ślepy albo straciłeś duchowy wzrok, to będziesz miał pustkę i nie będziesz miał pokoju i będziesz się bał. Pomimo tego wszystkiego, co będziesz miał. I właśnie pokój od Jezusa Chrystusa to jest pokój, który sprawia, że masz pokój Boży. Jeżeli masz coś, masz dużo, masz pokój Boży, umiesz żyć z tym. Ale jak nie masz, to też masz pokój Boży. Ja w czwartek powiedziałem świadectwo o człowieku, który ma raka po 30 i mówi, wiesz co, ja dopiero teraz mam pokój z Bogiem. Gdybym miał do wyboru jeszcze raz albo być zdrowym, albo zapaść tą chorobę, to ja bym wybrał to drugie, ponieważ teraz dopiero pokój Boży mam, teraz dopiero mam relację. Będę was informował o stanie tego młodego człowieka. Gdzie pokój Boży to jest niezależnie od niczego innego. Mam pokój z Bogiem. Nawet jak mi się coś stało, nawet właśnie jakby zator płucny, wiem, żebyście płakali, ale ja już będę u Pana, bo tam daleko lepiej. A my w to wierzymy, to jest Boże Słowo. Tak samo jak wierzymy w te Jerycho, Sychem i inne miasta i to, te góry, po których Pan Jezus chodził. My w to wierzymy, tak samo wierzymy w Jego plan doskonały, który On właśnie uczynił za nas na krzyżu. Pan Jezus chce się zatrzymać dla Ciebie, tak samo jak się zatrzymał dla tego człowieka. I powiedzieć, dość tej gonitwy. Ej, zluzuj. Soboty weź wolne, do rodziny. Firma pójdzie. Naprawdę, zluzuj, albo tutaj do zboru. Przyjdź z rodziną, powygrzewaj się, z dziećmi się pobaw. Albo z wnukami, albo z prawnukami. Tutaj tu biję do naszego najstarszego dziadka, tutaj Stefana. Potem przetłumaczysz, bo nie słyszy. Naprawdę, czasami my się powinni zluzować. Pan Jezus przystaje, mówi, słuchaj, zostaw to. Powoli, więcej radości, jak to dobrze i miło, gdy Boże dzieci mieszkają w zgodzie i żyją, naprawdę. I Pan Jezus się zatrzymał. Wiecie, jest niesamowite w 50 wierszu, co robi ten człowiek. On zostawia wszystko, to najlepsze miejsce, w którym stał, on zostawia swój płaszcz, może było dużo mówić o tym płaszczu, to było dla niego wszystko. To był dla niego dom, to było dla niego w kieszeni, miał pieniądze i rozmaite rzeczy. Ja kiedyś takiego bezdomnego, znaczy nie, taki człowiek, który miał jedną małą izdebkę i więcej nic. I kiedyś naprawdę robiliśmy tam porządek u niego i chciałem mu coś zabrać. Naprawdę to było śmiecie, nic nie warte. A on tak się zapierał i nie chciał tego oddać, bo to było jego. A ten ślepy człowiek zostawił ten płaszcz. Ten płaszcz się przykrywał nim, na nim siedział, klęczał, po prostu żebrał. Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem Chrystusem. I kiedy Duch Święty mówi do nas, kiedy On przekonuje nas, to wiecie, zostawiamy wszystko i to jest najlepsze. Zostawić wszystko i Panie, nieważne co się będzie działo, idę za Tobą. Czy tego chcesz? Czy chcesz przyjść do Jezusa, powrócić do Niego, na nowo do społeczności z Nim, żywej społeczności z Nim? Myślę, że tego pragniemy. Myślę, że tego chcemy. A Pan Jezus zapytuje się, co chcesz, abym Ci uczynił? Tekst tego kazania dzisiejszego. Co chcesz, abym Ci uczynił? Strona wcześniej, 36 wiersz. Synowie Jakub i Jan, synowie Zebedeusza mówią, Pan Jezus mówi do nich, co chcecie, abym uczynił? A oni, wiecie, czego chcieli? Chwały. Oni chcieli, Panie, potem nas, wspomnij o nas i my chcemy być tymi pierwszymi. A co ten ślepy człowiek chce? Chce łaski, chce miłosierdzia, chce zlitowania Bożego. Gdybyś dzisiaj miał, Pan Jezus przyszedł do Ciebie i powiedział, co chcesz, abym Ci uczynił? Panie, muszę skończyć dom. Panie, proszę Ciebie o moje dzieci. Panie, proszę Ciebie o to i o to. Wszystko dobre rzeczy. Ale tak naprawdę, Panie, Twojego wnętrza, co chcesz, abym Ci uczynił? Myślę, że jedyną odpowiedzią, Panie, abym był Twoim uczniem. Panie, abym umiał się zachować tak, Ty się zachowywałeś. Panie, abym mógł żyć tak, jak Ty żyjesz. I ten człowiek tutaj mówi, synowie Zebedeusza chwały, jakichś materialnych rzeczy chcą, a on mówi, nie, ja chcę, Panie, Twojego miłosierdzia. Ja chcę skorzystać z Twojej łaski. Ja chcę, aby to moje życie było godne Ewangelii. Ja chcę, aby to życie się podobało Tobie. Co chcesz, abym Ci uczynił? Oczywiście, co mógł powiedzieć, mistrzu, abym przejrzał. Ślepy odrzekł, Bartymeusz powiedział, mistrzu, ja pragnę, abym odzyskał swój wzrok, aby na nowo wzrok wrócił do mnie. Wydaje mi się, wiem o tym, że to jest moje pragnienie i wasze pragnienie, abyśmy na nowo stanęli tak duchowo na nogach. Potrzebujemy tego. Często rozmawiamy ze sobą i mówimy. Kiedyś miałem lepszy czas z Bogiem. Miałem lepszą relację. Dobrze, ale to było, zostaw to. Albo może życie twoje się pokićkało mocno, że myślałem, że nie ma dla ciebie szansy. Ale zostaw to. Pan Jezus mówi dzisiaj, zacznij od dzisiaj. My tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego powiedzieć sobie samemu sobie, przed Bogiem, Panie, ja chcę jeszcze inaczej. Może jestem uważany za dobrego chrześcijanina, może jestem dobrym przykładem, może, ale wiecie, ja chcę, mój osobiście, aby moje życie było jeszcze lepsze dla Chrystusa. Nie dla jakiejś tam ludzkiej chwały, nie po to, abyście mnie klepali po ramionach, ale po to, aby mógł być świadectwem Jezusa Chrystusa, aby mógł być uczniem Jego, aby mógł wiedzieć, co On chce ode mnie i co On chce, abym żył. Jak mam żyć. I Pan Jezus mu powiedział, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Pan Jezus, kiedy przychodzimy do Niego, On naprawdę wysłuchuje i On chce, aby nasze życie nie było puste. On chce, abyśmy mieli pokój Jego w naszym życiu. Pokój, który, jak jest napisane, przewyższa wszelkie zrozumienie. Jeżeli tylko pokój nie masz, to właśnie to masz takie momenty trwogi i takie momenty takiej wątpliwości, czy momenty takiej, nie wiesz, co będzie z tobą, jak to będzie, ale kiedy Bóg daje pokój, to On daje ten pokój w pełni. To On sprawi, że naprawdę zacznie żyć. Wiecie, dwie możliwości. Ten Bartymeusz, ślepy człowiek, który uzyska wzrok, mógł przecież wrócić do swoich kolegów, wrócić do Jerycha i po prostu teraz albo udawać, że nie został uzdrowiony i tym bardziej kraść i brać, albo po prostu jak już jako człowiek, który widzi, no lepiej zaczął prosperować. Ale on wybrał drogę za Panem Jezusem. Pamiętamy, w wielu miejscach, w listach i w dziejach apostolskich sposób, w jaki żyją uczniowie Jezusa Chrystusa, sposób, w jaki żyją chrześcijanie, jest nazwany drogą pańską. Uczniowie chodzą według drogi pańskiej. Także i w tym fragmencie to nie znaczy, że on tylko poszedł kawałek i wrócił, ale on stał się uczniem Jezusa Chrystusa. On poszedł za Jezusem Chrystusem. I nareszcie mógł czas wypełniać lepiej. Był synem Tymeusza. Tymeusz znaczy człowiek honoru albo człowiek dobrze wykorzystujący czas. I teraz, jak mu wykorzystywać czas, kiedy żebrał i kiedy po prostu nie widział i tylko czeka, aż mu ktoś pomoże? Ale teraz, jako uczeń Jezusa Chrystusa, może zacząć pomagać innym. Może zacząć żyć inaczej. I to jest dla mnie, dla ciebie, dla każdego jednego z nas. Za oknem mamy piękną wiosnę. Wszystko budzi się do życia. Coś, co było obumarłe, zaczyna odżywać. Pączki na drzewach, trawa, która powoli, powoli zaczyna rosnąć i zielenieć. Ale jest jeszcze inny wymiar w duchowym znaczeniu. Pan Jezus też powiedział, że jeśli ziarno nie obumrze, to pojedyncze ziarno zostanie. Jeśli dla Jezusa Chrystusa nie zostawisz swojego życia i nie wstaniesz, to nie będziesz nigdy widział. Dlatego Pan Jezus chce, abyś urodził się. Urodził się. Powtarzam, jeżeli ten nasz wzrok duchowy zaczął się tracić, to powiedz sobie dzisiaj, ale powiedz też i komuś, bo im, jak są świadkowie, to lepiej. Powiedz dzisiaj, ja chcę inaczej. Ja chcę zmienić to czy to. Wy wiecie, co macie zmienić. Albo rozpocznij zupełnie nowe życie. Nie wiem, czy ktoś z was jest tu na tym miejscu, który jeszcze nigdy nie powiedział Jezusowi tak. To musi być taki moment, kiedy właśnie ślepi nie widzimy i nagle Duch Święty mówi i zaczynamy słyszeć i Pan Jezus w duchowy sposób nam pokazuje siebie. To też przyjdź do Jezusa Chrystusa, oddaj Mu swoje życie. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Kochani, życzę każdemu z was, abyśmy zaczęli widzieć, abyśmy wyostrzyli nasz duchowy słuch, abyśmy mogli jeszcze bardziej widzieć realność życia wiecznego, realność Pana Jezusa w nas. Jest to wiersz, który kiedyś, dawno temu, 39 lat temu mnie poruszył. Nie miałem pokoju w swoim życiu, nie miałem pokoju w swoim sercu. Nie uważałem się za złego człowieka, ale jednak nie miałem pokoju. I wiedziałem w pewnym momencie, ale grzeszę. A dlatego, że grzeszę, to umrę. To mnie przeszyło. I potem zapłatą za grzech i śmierć, lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Skorzystałem. Jak ten ślepy, zawołałem: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I Pan Jezus się zmiłował. Dał mi nowe życie. Mogę chodzić z Nim, mogę chodzić i trwać w Nim. Życzę wam Bożego błogosławieństwa, ale przede wszystkim życzę wam, jeżeli Duch Święty do ciebie mówi, jeżeli Bóg Święty mówi do twojego życia, że masz coś zmienić, to nie czekaj na jutro, nie czekaj na popołudnie, ale teraz powiedz: nie, kończę z tym. Zaczynam inaczej żyć. Być może upadniesz po jakimś okresie czasu, to znowu Bóg użyje słowa, że znowu zmienisz się. Ale zmień to. A jeżeli nie oddałeś życia nigdy Bogu, Jezusowi Chrystusowi, to też dzisiaj powiedz: ja chcę, Boże, twojego pokoju. Ja chcę żyć inaczej. Kochani, Bóg błogosławi.